Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 1 czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI jest w Mediolanie. Będzie tam uczestniczył w światowym spotkaniu rodzin. Dziś organizatorzy zaprosili go na koncert w La Scali. W programie 9. Symfonia Beethovena. Od relacji z wizyty Ojca Świętego w Lombardii rozpoczniemy nasz program. Przedstawimy też papieskie intencje na czerwiec oraz powiemy o tygodniu modlitw o pokój w Ziemi Świętej. A na zakończenie felieton bioetyczny księdza Piotra Kieniewicza. Zapraszamy. Mediolan nie może się jedynie szczycić swą bogatą tradycją chrześcijańską, musi ją również przekazywać nowym pokoleniom, apelował dziś w stolicy Lombardii Benedykt XVI. Papież przybył tam późnym popołudniem. Głównym celem jego podróży jest udział w światowym spotkaniu rodzin. Papież włączy się w program tego wydarzenia jutro wieczorem, uczestnicząc w tzw. Święcie Świadectw. Zanim to nastąpi, Ojciec Święty spotyka się z różnymi kategoriami mieszkańców miasta. Pierwsze spotkanie było przeznaczone w zasadzie dla wszystkich i odbyło się na placu przed katedrą.
Dziękując za okazaną mu gościnność, Benedykt XVI szczególne pozdrowienie skierował do najbardziej potrzebujących, a zwłaszcza do rodzin, które dotkliwie doświadczają skutków kryzysu gospodarczego. Wspomniał też o mieszkańcach sąsiedniego regionu Emilia-Romagna, który ucierpiał ostatnio na skutek trzęsienia ziemi.
Pierwsze przemówienie w Mediolanie papież poświęcił bogatej tradycji duchowej tego miasta. Jego symbolem jest katedra, kierująca nasze myśli ku niebu, a uosobieniem mediolańscy święci, tacy jak Ambroży, wielki ojciec kościoła, czy Karol Borromeusz, słynny reformator, który odnowił kościół zgodnie ze wskazaniami Soboru Trydenckiego. Do tej kościelnej wspólnoty należała też święta Joanna Beretta Molla, żona i matka, która potrafiła ukazać piękno i radość wiary, nadziei i miłości, przypomniał Benedykt XVI.
Spetta ora a voi, eredi di un glorioso passato.
Teraz to wy, spadkobiercy tej chwalebnej przeszłości i nieocenionego dziedzictwa duchowego, macie się zaangażować w przekaz nowym pokoleniom tej świetlanej tradycji. Dobrze wiecie, jak pilna to potrzeba wnieść zaczyn Ewangelii w aktualny kontekst kulturowy. Wiara w Jezusa Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał, żyje pośród nas, musi mieć wpływ na całą tkankę życia zawodowego i społecznego, osobistego i publicznego. Umożliwi to trwały i prawdziwy dobrobyt oparty na rodzinie, którą trzeba uznać za główne dziedzictwo ludzkości, czynnik i znak prawdziwej i trwałej kultury, która służy człowiekowi. Przy jasnym rozróżnieniu zadań i celów Mediolan w pozytywnym sensie świecki i Mediolan wiary powinny ze sobą współpracować dla dobra wspólnego.
W dzisiejszym programie papieskiej wizyty w Mediolanie przewidziano jeszcze koncert w Teatrze La Scala, w którym wezmą też udział oficjalne delegacje na światowe spotkanie rodzin. Ojciec Święty będzie nocował w siedzibie mediolańskich arcybiskupów.
Jutro natomiast po mszy odprawionej prywatnie w tamtejszej kaplicy papież przewodniczyć będzie przedpołudniowej modlitwie liturgicznej w katedrze. Spotka się na stadionie San Siro z młodzieżą mającą przyjąć sakrament bierzmowania, a później również z mediolańskimi władzami samorządowymi. Sobotni wieczór i niedzielę 3 czerwca spędzi z uczestnikami światowego spotkania rodzin.
Jak co miesiąc Ojciec Święty poleca modlitwą wiernych dwie intencje, ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to, aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucharystii żywą obecność Zmartwychwstałego, który im towarzyszy w życiu codziennym. Benedykt XVI stale zwraca uwagę na znaczenie Eucharystii dla naszego życia. Co roku, wzorem swego poprzednika, prowadzi ulicami Rzymu procesję Bożego Ciała. Rok temu, przed jej rozpoczęciem, powiedział, że ukazuje ona, jak zmartwychwstały Chrystus pośród nas idzie i nas prowadzi. Wskazał dalej, jakie znaczenie ma jego eucharystyczna obecność dla naszych relacji z ludźmi.
Komunia eucharystyczna łączy mnie z osobą, która jest obok mnie, a z którą być może nie mam nawet dobrych stosunków, a także z odległymi braćmi w każdej części świata. I tak z Eucharystii wynika głęboki sens obecności Kościoła w życiu społecznym, czego świadectwo dają wielcy święci społecznicy, których zawsze cechowała wielka duchowość eucharystyczna. Kto rozpoznaje Jezusa w świętej hostii, rozpoznaje Go w bracie cierpiącym, głodnym i spragnionym, obcym, nagim, chorym, uwięzionym. I jest uwrażliwiony na każdego człowieka. W konkretny sposób angażuje się dla dobra wszystkich, którzy są w potrzebie. Z daru miłości Chrystusa wynika zatem nasza szczególna odpowiedzialność jako chrześcijan za budowanie społeczeństwa solidarnego, sprawiedliwego, braterskiego.
Papież podkreślił, że eucharystyczna obecność Pana Jezusa przemienia nasze życie.
Poprzez konsekrowane chleb i wino, w których prawdziwie jest obecne Jego ciało i krew, Chrystus nas przemienia, upodabniając do siebie, włącza nas w swoje dzieło odkupienia, uzdalniając nas, dzięki łasce Ducha Świętego, do życia zgodnie z Jego logiką daru, niczym ziarna pszenicy złączone z Nim i w Nim. W ten sposób są zasiewane i dojrzewają w bruzdach historii jedność i pokój, będące celem, do którego zmierzamy zgodnie z zamysłem Bożym. Idziemy drogami świata bez złudzeń, bez ideologicznych utopii. Jest z nami Jezus w Eucharystii, zmartwychwstały, który powiedział: ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy za Twoją wierność, która podtrzymuje naszą nadzieję.
Z kolei Ojciec Święty poleca nam intencję misyjną. W czerwcu mamy się modlić, aby chrześcijanie w Europie odkryli na nowo swoją tożsamość i z większym zapałem uczestniczyli w głoszeniu Ewangelii. Papież często powraca do tej sprawy. Mówił o tym 6 listopada 2010 roku podczas wizyty w Santiago de Compostela, hiszpańskim sanktuarium będącym od wieków celem pielgrzymów z całego kontynentu.
Jest una tragedia che in Europa, soprattutto nel siglo XIX.
To prawdziwa tragedia, że w Europie, głównie w XIX wieku, ugruntowało się i rozpowszechniło przekonanie, iż Bóg jest antagonistą człowieka i wrogiem jego wolności. W ten sposób chciano zaćmić prawdziwą biblijną wiarę w Boga, który posłał na świat swego Syna, Jezusa Chrystusa, po to, by nikt nie zginął, ale by wszyscy mieli życie wieczne. Bóg jest źródłem naszego istnienia, podstawą i zwieńczeniem naszej wolności, nie zaś jej przeciwnikiem. Jakże śmiertelny człowiek mógłby polegać na samym sobie i jak grzesznik mógłby pojednać się z samym sobą? Jak to możliwe, że panuje powszechne milczenie co do najważniejszej i podstawowej prawdy życia ludzkiego? Jak to, co dla niego najważniejsze, może być ograniczane do sfery jedynie prywatnej lub spychane w cień?
Benedykt XVI wskazał, że jest konieczne, aby pod niebem Europy na nowo z radością głoszono Boga.
Europa ha de abrirse a Dios, salir a su encuentro sin miedo.
Europa musi otworzyć się na Boga, wyjść Mu na spotkanie bez lęku, współpracować z Jego łaską na rzecz godności człowieka. Ten Bóg i ten człowiek objawili się konkretnie i historycznie w Chrystusie. W Chrystusie, którego możemy spotkać na drogach prowadzących do Komposteli, bowiem na nich, na ich rozstajach stoi krzyż, który wita i wskazuje właściwy kierunek. Ten krzyż, najwyższy znak miłości aż do końca, przez co jest jednocześnie darem i przebaczeniem, musi być naszą gwiazdą przewodnią w mroku czasów. Błogosławiony krzyżu, świeć zawsze na ziemiach Europy. Europa nauki i technologii, Europa cywilizacji i kultury musi być jednocześnie Europą otwartą na transcendencję i na braterstwo z innymi kontynentami, na Boga żywego i prawdziwego, poczynając od żywego i prawdziwego człowieka. To właśnie jest wkład, jaki Kościół pragnie dać Europie. Dbałość o Boga i dbałość o człowieka, dzięki zrozumieniu obu ofiarowanemu nam w Jezusie Chrystusie.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które Benedykt XVI poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną, aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucharystii żywą obecność Zmartwychwstałego, który im towarzyszy w życiu codziennym, oraz misyjną, aby chrześcijanie w Europie odkryli na nowo swoją tożsamość i z większym zapałem uczestniczyli w głoszeniu Ewangelii.
Trwa tydzień modlitwy o pokój w Palestynie i Izraelu. Tej ekumenicznej inicjatywie patronuje Światowa Rada Kościołów. Towarzyszy jej hasło „Modlić się, wychowywać i bronić sprawiedliwości w Palestynie”. Organizatorzy przypominają zwłaszcza o sytuacji praw człowieka na terytoriach palestyńskich okupowanych przez Izrael.
Tymczasem prawdziwym ludzkim krwotokiem łaciński patriarcha Jerozolimy nazwał emigrację chrześcijan z Ziemi Świętej. Opuszczają ją wprawdzie również Żydzi i muzułmanie, nieraz całymi rodzinami. Oni jednak są tam liczni, więc nie musi to nikogo niepokoić. Natomiast nas, chrześcijan, zostało tu tak mało, że nawet wyjazd pojedynczych osób jest poważnym zagrożeniem, powiedział arcybiskup Fuad Tual. Wśród przyczyn emigracji wyznawców Chrystusa wymienił okupowanie terytoriów palestyńskich przez Izrael, sytuację polityczną, trudne warunki życia, brak pracy. Wszystko to w naturalny sposób skłania do wyjazdu, bo jedynym sposobem, by naprawdę zaradzić sytuacji, byłby pokój, a do niego jeszcze daleko, uważa patriarcha Jerozolimy.
Zwierzchnik Kościoła Rzymskokatolickiego w Ziemi Świętej dostrzega tam też jednak światła nadziei. W społeczeństwie zarówno izraelskim, jak arabskim są liczne grupy złożone z setek matek, które w konflikcie straciły najbliższych, powiedział hierarcha. Są to matki nie tylko chrześcijańskie, ale też muzułmańskie, izraelskie, palestyńskie, wszelkich narodowości, które zbierają się razem, bo mają już dość aktów zemsty i przemocy, a pragną tylko pokoju. Oprócz nich mamy liczne kontemplacyjne wspólnoty zakonne, które nie wychodzą poza mury swych klasztorów, ale przez ustawiczną modlitwę wnoszą ważny, skuteczny wkład, dodał arcybiskup Tual. Podkreślił ponadto rolę, jaką dla przygotowywania lepszej przyszłości mają szkoły katolickie. W Palestynie jest ich 105. Od ubiegłego roku działa też katolicki Uniwersytet Jordanii, powstały z woli Benedykta XVI. Ma on już 300 studentów.
Łaciński patriarcha Jerozolimy przypomniał, że większość wyznawców Chrystusa w tym mieście to Arabowie. Chrześcijanie są integralną częścią ludności arabskiej i palestyńskiej. Jej głównym pragnieniem jest pokój, którego obecne pokolenia nigdy za swego życia nie zaznały. Wśród katolików są tam też przybysze z zewnątrz, ostatnio na przykład liczni Filipińczycy, szukający w Jerozolimie pracy. Ich sytuacja nie jest łatwa, bo w każdej chwili mogą zostać usunięci. Dlatego Kościół stara się im zapewnić zarówno opiekę duszpasterską, jak i pomoc prawną, poinformował arcybiskup Tual.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Odpowiedzialne rodzicielstwo.
Przez ostatnie tygodnie nasza refleksja skupiała się na kwestii płodności, na jej akceptacji i odrzuceniu. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że płodność sama w sobie jest tylko narzędziem, za pomocą którego Bóg pozwala człowiekowi rozpoznać i zrealizować powołanie do miłości i do rodzicielstwa. Płodność zatem musi być odczytywana w kontekście tego powołania, powołania do miłości. Oczywiście miłość niejedno ma imię, czy raczej miłość w niejeden sposób może zostać wyrażona. Jakkolwiek zatem powołanie do miłości jest wspólne wszystkim ludziom, święty Augustyn pisze o nim w swoich wyznaniach, stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Otóż to powołanie do miłości realizowane jest na wiele sposobów i jednym z nich jest rodzicielstwo. Bycie rodzicem, matką lub ojcem tylko wtedy jednak będzie sposobem kochania, tylko wtedy będzie miłością, jeżeli będzie miłością odpowiedzialną. Czym jednak jest odpowiedzialne rodzicielstwo? Myśl chrześcijańska, fundament dla miłości, a więc i dla miłości rodzicielskiej, odnajduje w Bogu, Stwórcy i Zbawicielu człowieka. Ta podwójna teologiczna perspektywa stworzenia na obraz i podobieństwo Boga oraz odkupienia w Jezusie Chrystusie jest niezwykle istotna. Ukazuje bowiem naszą ludzką naturę w całej jej pełni. Człowiek jest obrazem Boga. Dawać życie jest jego naturą. Na skutek grzechu z początku ludzkiej historii nosi na sobie znamię grzeszności, które zamyka go na innych. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Syna Bożego jego powołanie do miłości zostaje jednak odnowione, stając się na nowo możliwym do wykonania. Dar wolności wysłużony przez Pana jest w konsekwencji wezwaniem do życia na miarę otrzymanego daru dziecięctwa Bożego. Jest wezwaniem do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Boga i w Jego dziele. Właśnie dlatego odpowiedzialność jest konieczna. Skoro być rodzicem oznacza wejść w tajemnicę stwórczego działania Boga, człowiek nie może gonić za własnymi pomysłami, lecz winien podążać za głosem Boga. Jest zatem rzeczą niezmiernie istotną, by wolność dobrze rozumieć. Jej istotą jest nie tyle swoboda dokonywania wszelkich wyborów, ile zdolność podejmowania takich decyzji, które lepiej będą służyć człowiekowi, jego godności i dobru wspólnemu, któremu zostało powierzone. Tym dobrem wspólnym jest drugi człowiek, jest małżeństwo i rodzina, ale też środowisko sąsiedzkie, lokalne. Bóg czyni nas wolnymi, wolnymi od naszego egoizmu i zapatrzenia w koniec własnego nosa, abyśmy się nawzajem o siebie troszczyli, byśmy byli nawzajem za siebie odpowiedzialni. Odpowiedzialne rodzicielstwo zaczyna się na długo przed poczęciem dziecka. Już przygotowanie do małżeństwa jest czasem uczenia się dróg miłości odpowiedzialnej, miłości czystej, która będąc darem z siebie nikogo nie zawłaszcza ani nie używa. Związek małżeński zbudowany na takiej, wymagającej od siebie i innych miłości, staje się drogą do zbudowania komunii osób, płodnej jedności dwojga, która otwiera się z radością na perspektywę przekazania życia i dzielenia się miłością z dziećmi, choć jednocześnie, idąc za głosem Boga, nieustannie rozeznaje, jaka jest Jego wola w odniesieniu do liczby dzieci i czasu ich poczęcia. Odpowiedzialność zatem dotyczy najpierw i przede wszystkim miłości, wzajemnych relacji, nade wszystko relacji małżeńskiej. Kwestie zasobów finansowych, zdrowia czy innych czynników kształtujących życie rodziny mają względem tego fundamentu odpowiedzialnej miłości charakter drugorzędny, co nie oznacza, że nieistotny. Oczywiście owe elementy odgrywają istotną rolę w momencie podjęcia decyzji o staraniu się o poczęcie lub o jego odłożenie. Ale nazbyt często odpowiedzialność w byciu rodzicami jest do nich tylko ograniczana. Tymczasem rodzicielstwo to coś więcej. Bez swojego kontekstu miłości, płodnej, pełnej i odpowiedzialnej, zaproszenie do wspaniałomyślności pozostaje zawieszonym w próżni. Innymi słowy, bez fundamentu płodność i miłość, a więc i rodzicielstwo, łatwo stają się nieodpowiedzialne. Powołane do życia dziecko najpierw rośnie w łonie matki, potem się rodzi, potem stopniowo rośnie i dorasta. Na każdym z etapów jego życia potrzebuje miłości, odpowiedzialnej troski ze strony rodziców i bliskich. Od tego, co zobaczy u nich, zależy, na ile samo będzie w stanie podjąć wezwanie do odpowiedzialnej miłości i do rodzicielstwa. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.